tak, drodzy Państwo, gospodarz Kroniki Niparyskiej, Piotr Wit, dzień dobry.
Witam Panią, Pani redaktor, i witam wszystkich Państwa. Co oznacza dla świata wysadzenie tamy na Dnieprze, zastanawiają się dzisiaj komentatorzy, eskalację wojny. Co pewien czas doniesienia agencyjne informują o wyczerpaniu rosyjskich zasobów ludzkich na Ukrainie i nowym zaciągu do armii. Innego dnia dowiadujemy się, że siły zaangażowane w Donbasie stanowią zaledwie nikłą część rosyjskiej potęgi. Jednego dnia Prigozhin lży Sergeja Szojgu, ministra obrony, i Walerego Gerasimowa, szefa armii, nazajutrz idzie z nimi ręka w rękę. Słowem, jesteśmy tumanieni przez rozmaite newsy i fake newsy, a jednocześnie hakerzy spokojnie robią swoje, to znaczy powiększają zamęt, paraliżując na przykład stronę internetową Senatu Francji. Wojna na Ukrainie niesie za sobą kohortę ludzkich dramatów i tragedii. Pod tym względem podobna jest do każdej innej. Pewne cechy specyficzne czynią ją wszakże odmienną od wszystkich poprzednich. Czynią ją wydarzeniem nowoczesnym. Generałów, którzy przed rokiem przepowiadali rychły koniec konfliktu, nikt już do mediów nie zaprasza, nikt już nie słucha ich opinii, co wcale nie znaczy, aby eksperci zabierający głos obecnie wiedzieli więcej i przewidywali lepiej. Niektórzy twierdzą, że wojna zakończy się jutro, inni, że będzie trwała jeszcze przez lata. Komentarze przypominają nowelę polityczną Stanisława Lema o zniknięciu lidera partyjnego. Rząd twierdził, że zjadła go opozycja, że rząd, a jeszcze inni, że sam się zjadł. Ferdynand Foch, marszałek Polski i Francji, miał zwyczaj rozpoczynać radę wojenną od pytania de quoi s'agit-il? O co chodzi? Gdyby dzisiaj postawił komentatorom tę kwestię, nie jest wcale pewne, czy rada wojenna miałaby w ogóle dalszy ciąg. Czego chce Putin? Odbudowy imperium? Dlaczego używa tylko części swoich sił? Skąd bierze broń i amunicję? Skąd Rosja brała ją podczas zimnej wojny? W maju Amerykanie odkryli u siebie 47 czołgów T-72B i 20 helikopterów bojowych, wszystkie opatrzone godłem ZSRR. Skąd rosyjska broń wzięła się w arsenałach amerykańskich? Dlaczego sankcje Unii Europejskiej odnoszą skutki odwrotne od zamierzonych? Zamiast powalić oligarchów rosyjskich na kolana, przeciwnie, umacniają ich w sile. Dlaczego mimo to Unia uchwala następne sankcje, które najbardziej szkodzą jej samej? Na razie wiadomo tylko tyle, że ta wojna ograniczona do fragmentu terytorium zamienia je w spaloną ziemię. Pośród narodów świata Polacy najciężej doświadczeni należą dziś do najbardziej odpornych na tumanienie. Francuzi trochę mniej. Najbardziej podatni są Afrykańczycy. Edward Bernstein, ojciec światowej reklamy, uważał analfabetów za najtrudniejszych do manipulowania. Było to na początku XX wieku i nawet taki geniusz jak on nie mógł przewidzieć potęgi obrazu, kolorowego filmu i komiksów. Jedna wojna może przesłaniać drugą. Niewiele się mówi, albo wcale, o wojnie w Afryce prowadzonej przez Rosję siłami kryminalistów Prigozhina. Telewizja i opowieści rysunkowe wykazują się tam straszliwą siłą rażenia. W pasie Afryki równikowej od Sudanu do Nigerii wpływy francuskie znikają z dnia na dzień. Grupa Wagnera konsekwentnie rozciąga swoje władanie na tak różne dziedziny gospodarki jak kopalnie złota i diamentów, lasy, uran, naftę, media, a nawet browary. W marcu pożar zniszczył wielki browar francuski, konkurencyjny wobec piwa rozprowadzanego przez Rosjan. Putin działa poprzez Prigozhina. Herszt bandy kryminalistów podbija Afrykę z bronią w ręku, ale stan posiadania, własność zdobytych spółek, ukrywa za szeregiem parawanów rozciągniętych aż do Panamy i innych rajów podatkowych. Proces sięga daleko w przeszłość. W styczniu 1943 roku podczas tak zwanej konferencji trzech z udziałem, dwóch, ponieważ Stalina nie było, Roosevelt oświadczył Churchillowi: po wojnie przeprowadzę dekolonizację. Mogło oznaczać to tylko jedno: likwidację imperiów kolonialnych angielskiego i francuskiego. Francja nie miała wówczas nic do gadania. Anglicy gonili resztkami sił i również mogli tylko pogodzić się z losem. Jeżeli nie można zwyciężyć, należy przyłączyć się do silniejszego, zanotował premier Imperium Brytyjskiego w swoich pamiętnikach. Jeżeli prezydenta amerykańskiego ożywiały szlachetne intencje uwolnienia ludów od wyzysku, poprawy ich bytu, ulżenia losowi, to rzeczywistość nie całkiem odpowiedziała projektom. Narody uwolnione od obcej administracji, te narody afrykańskie, dostały się natychmiast pod władzę rodzimych hunt wojskowych i własnych kacyków, znacznie bardziej chciwych, okrutnych i skorumpowanych. O żadnych rządach ludu mowy być nie mogło w nowych republikach zwanych demokratycznymi. Obecnie obserwujemy ostatni akt długiego procesu dekolonizacji. W Demokratycznej Republice Afryki Centralnej od 60 lat wymiana władzy dokonuje się regularnie drogą kolejnych krwawych zamachów. Francja już dawno uznała suwerenność dawnych kolonii wchodzących w skład francuskiej Afryki Równikowej. Zachowała jednak wpływy i kontrolę dzięki wspólnocie językowej frankofonii. Ludom Afryki łatwiej porozumieć się między sobą po francusku niż mówić w 600 tubylczych narzeczach. Przede wszystkim kontrola francuska oparła wymianę handlową wspólną walutę, tak zwany frank afrykański. Podobnie Stany Zjednoczone kontrolowały do niedawna światowy handel naftą, narzuciwszy dolar jako obowiązkową walutę transakcji. A potem przyszła grupa Wagnera w sferze propagandy. Banda rosyjskich kryminalistów posługuje się metodami znanymi z Polski i innych demoludów z okresu zaprowadzania systemu sowieckiego. Najpierw uczy się nienawiści do Francji. Od sudańskiego Chartumu aż do nigeryjskiego Niamey pokazuje się ludności filmy przedstawiające straszliwe okrucieństwa, których dopuszczali się kolonizatorzy na autochtonach. Nie ma żadnego znaczenia, że są to ordynarne fake newsy bez związku z rzeczywistością. Widz niezdolny do refleksji wierzy w to, co mu pokazują. Zresztą, czy inni, mniej łatwowierni, nastawieni krytycznie, nie uwierzyli, kiedy im pokazano fosy pełne trupów rzekomo ofiary Czałszewsku, powyciągane w rzeczywistości z kostnic szpitalnych i miejskich przez miejscowych agentów Securitate? Makabryczną inscenizację powtórzyli w kwietniu 2020 roku wagnerowcy w balijskim Gosi z ogromnym powodzeniem. Trupy w fosie miały być ofiarami armii francuskiej. Odkryto je rzekomo po wypowiedzeniu traktatu wojskowego przez huntę i przybyciu 1200 najemników Prigożyna. Głównym przyczółkiem powrotu Rosjan do Afryki była obok Sudanu Republika Afryki Centralnej. Instruktorzy z Moskwy przybyli skutkiem nieudanej francuskiej operacji wojskowej, która miała zaprowadzić ład w republice wstrząsanej przez zbrojne rebelie. Francja działała również na własną szkodę, przeprowadzając w ONZ-cie zniesienie embarga na dostawy broni. Wagner finansuje dzienniki afrykańskie, filmy, a nawet wybory Miss Bangui. Rolę wagnerowskiego Hollywoodu przejęła stolica Mali, Bamako, a należy pamiętać, że drugim co do wielkości miastem malijskim na świecie jest Montreuil, przedmieście Paryża, oddalone o 6 przystanków metra od opery. Filmy propagandowe od połowy lutego podminowują opinię publiczną w Nigerze, rządzonym przez przychylnego Francji prezydenta Bazuma. Ludy Sahelu, poza Nigerem, należą do najuboższych na świecie. Burkina Faso, spółka Nordgold, własność oligarchy Aleksieja Mordaszowa, eksploatuje kopalnię złota. Mali posiada złoża ropy naftowej, rafinerię. Republika Centrowoafrykańska pod dostatkiem złota i diamentów. Obecnie Wagner ogląda się na niepodległy Madagaskar, a właściwie na jego rubiny i szafiry, choć nie pogardzi także chromem i miedzią. Oto, że cena wolności jest bardzo wysoka.
Tak mówił, drodzy Państwo, Piotr Witt w Kronice Paryskiej.